Weekend to czas na zmiany. W salonach Kler trwa wielka wyprzedaż ekspozycji, a w niej meble dostępne od ręki.
To popołudniowy program w radiu RMF24. Jak już wam mówiłem, 16 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji oraz pracowni nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki, w skrócie STEM, ma być przekazanych do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego 2025-26, czyli tego roku szkolnego, który wkrótce się zacznie, a poinformowało o tym Ministerstwo Cyfryzacji. No i o tych planach, o tym programie porozmawiam teraz z profesorą Aleksandrą Przegalińską z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor Resol informuje, że chodzi tutaj o wyposażenie szkół w urządzenia i infrastrukturę sektora teleinformatycznego, które poprawią jakość edukacji w Polsce. No jest to taki ogólnik dość oczywisty. Ja chciałem zapytać, jakaż to infrastruktura nadzwyczajna jest potrzebna, żeby używać AI? Jak taka pracownia mogłaby wyglądać?
No właśnie, to jest dosyć ciekawa chyba historia, bo tak naprawdę wydatki są przede wszystkim na laptopy, to znaczy na sprzęt komputerowy, który będzie dostępny dla nauczycieli i, jak rozumiem, dla uczniów, który będzie pozwalał im no, swobodniej, z większym dostępem korzystać z tych technologii. Ja nie do końca jestem jeszcze pewna, jak to się ma do samej sztucznej inteligencji, ale rozumiem, że lepszy laptop o większej mocy pozwala na przykład generować wysokiej klasy obrazy albo wideo, albo przeprowadzać rozmaite obliczenia, więc możemy się domyśleć, że to są w pierwszej kolejności wydatki na taką po prostu twardą infrastrukturę, która w przyszłości ma pozwolić na to, żeby no, dzieci na przykład uczyły się algorytmów sztucznej inteligencji, algorytmów uczenia maszynowego w praktyce, przepuszczając przez takie algorytmy ogromne zbiory danych. No i dzisiaj na jakimś tam zwykłym komputerze szkolnym się tego zrobić nie da. Więc no, rozumiem, że czytam to tak, że te wydatki w tej chwili są infrastrukturalne, żeby od czegoś zacząć, natomiast no oczywiście nie można na tym skończyć, bo jak się kupuje jedynie sprzęt, no to tutaj w Polsce mieliśmy sporo przykładów takich, że ten sprzęt po prostu gdzieś zakupiony z rozmaitych projektów czy grantów stoi i nie jest wykorzystywany i tego byśmy chyba no zdecydowanie nie chcieli tutaj.
Albo służy niekoniecznie do tych deklarowanych celów, deklarowanego przeznaczenia. Proszę powiedzieć, ile ten program będzie kosztować i być może pani poczyniła jakieś takie zgrubne obliczenia, jakieś takie szacunki, dla ilu szkół to wystarczy i czy to ten sprzęt będzie dostateczny, w jakiej liczbie?
Znaczy ja wiem o 16 tysiącach takich labów i że ma przypadać na każdą szkołę jeden taki lab, czyli jedna taka stacja sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o budżet, to mogę zaraz tutaj jeszcze sprawdzić. Zdaje się, że on jest niemały, zdaje się, że jest dosyć potężny.
Tak, to jest chyba 3,5 miliarda, o ile pamiętam, ale właśnie nie byłem pewny tej sumy.
Gdzieś tam na Twitterze też widziałam podobne sumy, no jest to wiarygodne.
Dobrze, rozumiemy, jeszcze się upewnię, że to wszystkie szkoły miałyby podstawowe i ponadpodstawowe uzyskać takie pracownie.
Ja rozumiem bardziej tak, że szkoły przystępują do konkursu, z tego co czytałam na stronie ministerstwa i każdej z nich docelowo ma przysługiwać taki sprzęt, natomiast no to będzie w transzach jakoś, znaczy rozumiem, że będzie jakiś pierwszy rzut, potem kolejny. No żadna szkoła nie może być tutaj dyskryminowana, no ale nie sądzę, żeby wszyscy naraz dostali ten sprzęt, no jeżeli mówimy o 16 tysiącach takich stacji, no to jest zdecydowanie mniej niż jest szkół w Polsce.
No tak.
Więc rozumiem, że to jest jakiś pilotaż, prawda, po którym mają nastąpić kolejne jakby uzupełnienia tych zapasów, to ma jakoś zadziałać. No to musi iść w parze, według mnie, bo to jest obszar, który mnie osobiście najbardziej interesuje, no po prostu ze zmianami programowymi. Ja też wiem, że ministerstwo nad tym pracuje, żeby no w zasadzie zrobić dwie rzeczy, to znaczy, żeby uczyć sztucznej inteligencji w ramach nauki informatyki, uczyć o tym, jak się myśli algorytmicznie, jak tworzyć algorytmy i tak dalej. I to myślę, że jest bardzo dla zainteresowanych, którzy chcieliby w przyszłości taką karierę też mieć, ale drugi ważny temat to jest wprowadzanie sztucznej inteligencji w ogóle do innych przedmiotów, to znaczy to może być pomoc dla nauczyciela, to może być trochę temat też sam sobie na zajęciach takich jak WOS czy wielu innych. I wydaje mi się, że no tutaj to, co jest najważniejsze, to właśnie nie jest ta infrastruktura, chociaż no ona jest jakimś początkiem, tylko jakaś kompleksowa zmiana tego, jak uczymy i czego uczymy w dobie sztucznej inteligencji. Bo sztuczna inteligencja po prostu w jakimś sensie pokazała nam, że no właśnie, pracę domową można wygenerować, nie trzeba jej napisać, że można się tą technologią, i dzieciaki to robią, bardzo łatwo posługiwać, troszeczkę oszukując.
No właśnie, wbrew szkole na razie, a nie razem ze szkołą.
No i właśnie trochę wbrew szkole, a nauczyciele, prawdę mówiąc, często nie są na tym poziomie korzystania z tych narzędzi, zwłaszcza generatywnej sztucznej inteligencji, jak ChatGPT, na jakim są ich uczniowie. Więc no to mamy taką paradoksalną sytuację i tutaj przede wszystkim potrzebujemy moim zdaniem najwięcej uwagi, a te wydatki infrastrukturalne dla mnie są do tego no jakby dodatkiem w jakimś sensie. Nie? Ja rozumiem, że od nich trzeba zacząć, ale to jest bardzo ważne i też czytałam, że ma być jakiś kompleksowy program doszkalania nauczycieli, ale to jest naprawdę już bardzo bieżąca potrzeba, bo ChatGPT istnieje od 2022 roku i masa dzieciaków, masa studentów, ja to też wiem, bo pracuję na uczelni, ale też młodszych dzieci w liceach, w szkołach podstawowych już po prostu z tych technologii korzysta, oszukując niekiedy albo no wręcz plagiatując w jakimś sensie pracę, więc no tutaj myślę, że to jest przede wszystkim taka najbardziej bieżąca potrzeba, zmiana podstawy programowej, rewizja tego, jak uczymy i czego uczymy w kontekście no, tej technologii, która już okazała się bardzo zaburzająca, jeśli chodzi o to, jak wygląda edukacja.
No tak, uczniowie starają się z tego, co pani mówi, z tego, co obserwujemy, wynika gonić tę uciekającą coraz szybciej technologię, a szkoła zostaje w tyle. Polska w obszarze AI w ogóle nie jest jakimś szczególnie przodującym państwem w Unii, to delikatnie mówiąc.
No, nie wiem.
No takie są dane dotyczące...
To zależy, jak się spojrzy.
No takie są przynajmniej nie będę się kłócić, ale są przynajmniej takie dane dotyczące tego, jak w firmach są wykorzystywane, jak jest wykorzystywana sztuczna inteligencja jako pomoc. Ale dobrze, no to jeżeli Polska jest na całkiem niezłej pozycji w Unii, to chyba się pan profesor ze mną zgodzi, że no Europa jest na tym polu trochę zapóźniona wobec Stanów Zjednoczonych i Chin choćby. Czy są jakieś takie światowe przykłady, może też europejskie, z dziedziny edukacji, która przygotowuje młodych ludzi do tej nowej ery? Jak to inni robią?
Znaczy ja odpowiadając na pytanie pierwsze, to powiem może, że właśnie Polska jest w takiej specyficznej pozycji, bo może sama nie jest jakimś ogromnym ośrodkiem sztucznej inteligencji, ale rok do roku kształci kadry, które potem zasilają największe spółki technologiczne. W samym OpenAI pracuje w tym momencie nad najważniejszymi strategicznymi projektami 14-osobowy zespół z Polski.
Absolutnie,
to są
przykłady
tego, że tutaj
absolutnie,
się dzieją,
ale dzisiaj rozmawiamy o upowszechnieniu, prawda?
Tak,
o tym,
tak,
czy to trafia pod strzechy i czy to umiemy wykorzystać.
No, mi się wydaje, że w Polsce jest jakby pozytywny sentyment, jest dużo ambicji też wśród mniejszych i średnich firm, żeby z AI korzystać. Pytanie, czy one już jakby do tego pociągu wskoczyły. No nie jesteśmy w szarym ogonie, nie jesteśmy też pewnie w jakimś takim super europejskim peletonie. Ja bym tutaj wskazała, jeśli chodzi o samą edukację, może na takie państwa jak Finlandia. Finlandia już kilka lat temu, zanim był boom na sztuczną inteligencję, zrobiła taki kurs dostępny dla każdego obywatela, zresztą każdego obywatela świata w ogóle, który chce się zalogować. Darmowy kurs z podstaw sztucznej inteligencji Elements of AI, który zresztą był też elementem tego, czego się tam uczy w szkołach. Więc rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest to przykład takiego bardzo dojrzałego myślenia o technologiach cyfrowych i tutaj Finlandia jest takim państwem, w którym sporo się dzieje. Poza Unią Europejską no, można wskazać oczywiście na bardzo takie przykłady, bym powiedziała, do przodu, ale nie wiem, czy koniecznie takie, które chcielibyśmy naśladować, to są Chiny. W Chinach, nawet w klasach, wykorzystuje się w tej chwili technologię rozpoznawania twarzy, żeby sprawdzać, czy uczniowie są skupieni, czy pracują, czy są pozytywnie usposobieni i tak dalej. No ale to jest jakaś forma nadzoru algorytmicznego.
No nie wiem, czy to w Polsce by się spotkało z entuzjastycznym przyjęciem rodziców.
Nie życzyłabym sobie, mówiąc szczerze, tego. Ja wiem, że w chińskich szkołach no, sztuczna inteligencja jest przedmiotem, że się bardzo, bardzo intensywnie korzysta z tej technologii, że robotyka jest bardzo ważna i tam jest pewnie sporo ciekawych, wartościowych elementów, ale jest niestety też ten element takiego nadzoru za pomocą technologii, który myślę, że no, jest sprzeczny po prostu z europejskimi wartościami.
No tak, ale możemy też tam znaleźć pewnie sporo dobrych wzorców, takich, które będą przygotowywać młodych, mogłyby przygotowywać młodych Polaków lepiej do tej nowej ery.
No na pewno jest tak, że Chińczycy pracują nad tym, żeby każdy posiadał, no przynajmniej na podstawowym poziomie, umiejętność korzystania i z generatywnej sztucznej inteligencji i jakąś podstawową wiedzę z zakresu programowania. Oni kładą na to faktycznie nacisk. Ja też wiem o wielu przykładach, powiedzmy amerykańskich, gdzie rozmaite szkoły też już mówią, no, że bez promptowania, czyli umiejętności rozmawiania z modelami AI, daleko nie zajedziemy, bo to rzeczywiście jest bardzo ważna kompetencja, tak samo jak ważna jest umiejętność w ogóle oceny tego, co sztuczna inteligencja dla nas wykonała. Jeśli ktoś zleca zadanie sztucznej inteligencji, musi mieć świadomość, że technologia ma ograniczenia, na przykład czasem coś zmyśla, czasem halucynuje, No i nie można jej w pełni ufać. I to też na przykład jest element jakiejś bardzo ważnej edukacji, moim zdaniem, na temat sztucznej inteligencji, żeby brać odpowiedzialność za to, że się z takim narzędziem pracuje, że się je wykorzystuje, czy w zadaniach, czy później w pracy, podczas kariery. Także myślę, że tu jest dużo różnych elementów, które muszą się spleść. I ten techniczny stricte i umiejętności związane z korzystaniem z narzędzi AI, ale ten drugi to jest też taka ocena krytyczna tej technologii i rozumienie tego, że ona może być właśnie zbajasowana, może replikować jakieś stereotypy, może po prostu nam zmyślić i opowiedzieć nieprawdę, która będzie brzmiała jak absolutna prawda. I to jest, no powiedzmy, ta rewolucja, na którą ja osobiście czekam w szkołach. To znaczy naprawdę szczera rozmowa na temat tej technologii i pokazywanie, jak z niej korzystać praktycznie na każdym przedmiocie. I na historii, i na geografii, i na biologii jest miejsce dla sztucznej inteligencji, ale wykorzystywanej w sposób właśnie świadomy.
No właśnie, nasza szkoła jest krytykowana za to, że serwuje taką edukację mało praktyczną często i zwraca moją uwagę, pani to drugi raz już mówi, że ważne, żeby nauczyć się AI oczywiście, ale też ważne, by nauczyć się wykorzystywać sztuczną inteligencję właśnie na geografii, biologii, fizyce i tak dalej, miejmy nadzieję, no że nasze władze będą o tym pamiętać. Czas nas goni, ale jeszcze korzystając z okazji, a przypomnę, że moim państwa gościem jest profesor Aleksandra Przegalińska z Akademii Leona Koźmińskiego. Chciałbym zapytać o nowe informacje, które dotyczą takiego robota Helix, zaprezentowanego niedawno przez firmę Figure. On robił pranie jeszcze miesiąc temu. Firma się chwaliła, że wyjmuje, segreguje brudne ubrania, wrzuca później do pralki, nastawia, uruchamia. A teraz, wczoraj ta firma dumnie pokazała, że Helix to później wyprane, suche, czyste rzeczy składa w kostkę i układa w koszyku. I ogłasza światu ta firma, że jest to ogromny przełom. Na czym ten przełom z punktu widzenia eksperta polega?
Muszę powiedzieć, że to jest duża rzecz, dlatego że no jakby tak na to spojrzeć troszkę humorystycznie, to dostaliśmy sztuczną inteligencję, która pisze za nas eseje, haiku albo raporty biznesowe, a nie dostaliśmy do tej pory sztucznej inteligencji, która by nas wspierała nie w czymś, w czym chcemy się nawet rozwijać, albo jesteśmy dobrzy, czyli nie wiem, w komponowaniu muzyki, tworzeniu jakichś ciekawych treści.
Tylko w tym, czego nam się nie chce robić.
Pozbyć, tak, czego chcemy się pozbyć. Więc ja w ogóle uważam, że to jest dobry kierunek, żeby trochę wrócić do korzeni i budować technologie, które faktycznie znoszą te ciężary takiej jakby codzienności, a niekoniecznie technologie, które wypierają nas w tym, co nas rozwija, co sprawia, że jesteśmy kreatywni, więc ja osobiście przyjmuję takie wiadomości z dobrym humorem, jakkolwiek no zobaczymy, co tutaj rzeczywistość ostatecznie, jak to zweryfikuje, bo z tymi robotami, no to już tak bywało w ostatnich latach, że było bardzo dużo szumu, że jakiś robot przekroczył kolejną granicę i coś potrafi, a potem w praktyce albo był niewdrażalny, albo się okazywało, że jest za drogi, albo miał baterię, która pozwalała mu pracować przez 10 minut i był niezdatny do niczego.
Ja na razie chciałem, przepraszam, że przerwę, ale chciałem zauważyć, że na tym filmiku ten robot, no nie chcę być złośliwy, ale składa wyłącznie prostokątne ręczniczki,
no
nie
właśnie,
zabiera się za bardziej skomplikowane rzeczy.
Tych z rzeczywistością, która się cały czas zmienia, jest taka zaszumiona, w której my jako ludzie tak świetnie funkcjonujemy, to wcale nie jest nic prostego dla robota, więc czas pokaże.
No ale mimo wszystko firma się chwali, zwraca uwagę, że te ręczniki i tak się mną, zginają, marszczą i robot na bieżąco rozpoznaje te wszystkie sytuacje, używa rozprostowywujących ruchów, znajduje krańce, chwyta dwoma palcami za rogi i tak dalej, i tak dalej. Tak na szybko jeszcze pytanie, kiedy będziemy mieć, pani profesor, takie rzeczywiście efektywne, przydatne roboty, nie przemysłowe już, ale domowe, które zrobią za nas tę brudną robotę?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to zależy, co nas zadowoli, mówiąc szczerze, jeśli chodzi o jakość. Tutaj przypomniało mi się, że ostatnio został też wylaunchowany w Stanach Zjednoczonych Tesla Diner, czyli taka po prostu jadłodajnia.
No właśnie, żeby rosół zrobił po prostu, taki zjadliwy.
No robił tam jakieś placki, klecił i jakieś kotlety, ale podobno to było wszystko wstrętne. No więc no, jakby w jakimś sensie mamy robota, który jest w stanie zrobić kanapkę, tylko i nawet ją przygotować samodzielnie i tak dalej, ugnieść może i ciasto, ale to jest po prostu na razie niezjadliwe. A tak zupełnie poważnie, to wydaje mi się, że Chiny to jest państwo, które bardzo mocno postanowiło teraz postawić na robotykę. I w najbliższych latach możemy się spodziewać sporego progresu, ponieważ oni wytypowali ze wszystkich obszarów dziedzin technologicznych roboty właśnie jako coś, w co będą ładować najwięcej pieniędzy i to mają być roboty, które będą asystentami domowymi, będą wspierać osoby chore. Zobaczymy, jak Amerykanie tutaj na to zareagują, ale ta robotyka, myślę, że nadchodzi jej czas, że ona się rozwija.
A przy okazji te chińskie roboty oczywiście ludzi zeskanują i domyślą się, co też oni myślą o władzy. Profesor Aleksandra Przegalińska z Akademii Leona Koźmińskiego o tym, jak edukować ludzi i jak uczyć roboty. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.